Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na kolejną część przygody pod tytułem Tajemnica lotu na LV-300. Światła ich nadmiennych latarek nerwowo muskają ściany ociekającej wodą jaskini. Broń wycelowali w wejście korytarza, oczekując nadejścia stworzeń, z których śmiali się niedawno, czytając kosmiczną bestię. Pasażer rozpaczliwie krzyczał do radia: Tubernet, zostaliśmy odcięci. Potrzebujemy natychmiastowego wsparcia. Kowalski, Smith nie żyją. Kapral ogłuszony, zaciągnięty gdzieś przez sterobala. Mamy troje ciężko rannych. Amunicja na wyczerpaniu. Ruch, kurwa, zbliżają się. Są dziesiątki. Powtarzam, potrzebujemy wsparcia. Natychmiast, teraz, do kurwy nędzy teraz. Nad wschodnim horyzontem zaczęły majaczyć pierwsze odcienie szarości, gdy cisza pustyni została rozdarta przez krzyk przerażonego pasażera, który w panice chwycił karabin, oddając serię w mrok. Dysząc ciężko, przestał strzelać, gdy tylko zorientował się, gdzie jest. Nie był już w tej przeklętej jaskini. Rozejrzał się dookoła, sprawdzając stan sprzętu. I gdy tylko błękitna gwiazda zaczęła górować nad horyzontem, a cel jego podróży stał się widoczny, ruszył w dalszą drogę. Po około godzinie teren zaczął się wyraźnie zmieniać. Grząskie, piaszczyste podłoże ustępowało skalistemu, a jego droga zaczęła piąć się w górę. Uśmiechnął się szczerze, gdy wyczuł pierwszy swąd spalenizny, niesiony podmuchem wiatru. Mój cel jest bliski. Mam nadzieję, że znajdę tam odpowiedzi, których poszukuję. Stanął na szczycie wzniesienia, a przed jego oczyma rozpościerała się rozległa, poszatkowana ciekami wodnymi trawiasta dolina. Na jej środku dostrzegł cel swojej wędrówki. Płynące szczątki czegoś, co prawdopodobnie było sekcją mieszkalną Dumy. Westchnął z żalem to nici z prowiantu. Mam tylko nadzieję, że woda jest zdatna do picia. Przysiadł na chwilę, zafascynowany widokiem. Obserwował uważnie działanie obcego ekosystemu. Wyczulony był na każdy gwałtowny ruch, który mógł zwiastować działanie drapieżników, niestabilności terenu. Chciał wiedzieć, jakie zagrożenia czekają go tam na dole. Widok ów przypomniał mu to, co kiedyś widział na starych filmach z dwudziestowiecznej Ziemi. W szczególności Park Narodowy Serengeti. Z tego błogostanu wyrwał go dziwny, gardłowy odgłos dobiegający tuż zza jego pleców. Błyskawicznie skierował broń w jego kierunku. Jedyne co dostrzegł, to skalisty krajobraz, który towarzyszył mu przez ostatnie kilka godzin. To tylko wiatr, paranoiku. Uśmiechnął się sam do siebie, odwiedzając broń na ramię. Pasażer jeszcze przez chwilę obserwował dolinę, po czym z uwagą zaczął ku niej schodzić. Czuł, że powietrze staje się wyraźnie chłodniejsze i bardziej wilgotne, a jednostajny szum wiatru mieszał się teraz z dźwiękami życia tej żyznej krainy. Wkraczając na równinę, ostrożnie stawiał każdy krok. Starał nie zwracać na siebie uwagi. W skupieniu monitorował otoczenie. Broń trzymał w gotowości. Gdy doszedł do zgliszcz, obszedł je dookoła. Ku swojemu zdziwieniu zauważył w błocie ślady butów odchodzące gdzieś w głąb doliny. A więc ktoś jeszcze przeżył, powiedział z ulgą pasażer, ruszając ze wzmożoną czujnością świeżym tropem. Po kilkudziesięciogodzinnej wędrówce dotarł do przeciwległego brzegu doliny i zamarł w bezruchu. Wstrzymał oddech, gdy pod stopą usłyszał charakterystyczny trzask pękającego jajka. Uniósł powoli stopę i z ulgą stwierdził, że to nie jest to czarne jajo, jakie dane było mu spotkać na LV-300. Ślady biegły ku pionowej granitowej ścianie, w złomie której znajdowało się coś, co z pewnością nie było dziełem natury. Wielkie, wykute w skale, zdobione czymś podobnym do pisma klinowego wejściem, prowadzącym w głąb klifu. Nerwowo spojrzał na wyświetloną ilość amunicji. 50 sztuk. Mało, powiedział sam do siebie. Uruchomił latarkę i ostrożnie wszedł do środka. Pomieszczenie, do którego wszedł, było w kształcie prostokąta. Jego gładkie ściany bardzo kontrastowały z pokrytą kamiennymi kaflami i suchą roślinnością podłogą. Wchodząc w głębiej, stanął na suchej gałęzi, której trzask rozniósł się echem i sprawił, że z ciemności wyskoczyło małe stado przepływających szczury istot. A może tak byś uruchomił wychrywacz ruchu, panie ex-marine? Zganił siebie w głowie. Na przeciwległej ścianie pomieszczenia zobaczył wejścia do trzech kamiennych korytarzy. Przystanął przy nich w zadumie, zastanawiając się, który wybrać. Uważniej przyjrzał się też podłodze. Dostrzegł na niej ślad białej substancji, który prowadził ku lewemu wejściu. Pasażer wszedł w ciemny korytarz. Ciągnął się on w głąb, skręcając nagle w prawo i natychmiast w lewo. Dopiero w tym momencie zauważył, iż tunel jest w kształcie idealnego kwadratu. Co więcej, nie nosił śladu użycia narzędzi. Tak, jakby został wykuty jednym płynnym ruchem. Kontynuował swoją podróż, wsłuchany w miarowe uderzenia wykrywacza ruchu. Wciąż nic nie wykrył. Gdy tylko dotarł do rozwidlenia, po jego lewej stronie, wykrywacz oznaczył 5 sygnatur ruchowych, których 3 bardzo szybko się oddalały, ewidentnie od czegoś uciekając. Pasażer wyłączył urządzenie, dobył broni i wszedł w mrok stający przed nim. Zaprowadził go on do pomieszczenia w kształcie okręgu, na środku którego znajdowało się 6 przypominających sarkofagi komór, które promieniście odchodziły od centralnie umieszczonej kolumny, o którą oparte były 2 postacie w kombinezonach dumy. Stał tam, oplecione niczym para kochanków w miłosnym uścisku. Obrócona do niego plecami osoba ewidentnie zrizwała coś z kolumny. Kim jesteście? Zawołał pasażer. Ja rozumiem, stres. Ale to chyba nie czas i miejsce na amory, czyż nie? Osoba odwróciła się w jego stronę. Poznał ją. Był to nawigator Nadia Yen. Drugą był kapitan Jack Pierce. Puścił broń i zapytał. Czy wszystko w porządku? Nie jesteś ranna? Co z kapitanem? Dlaczego zmieniliśmy kurs? W odpowiedzi ujrzał tylko nerwowe tiki głowy, gdy powoli, kulejąc, zbliżała się ku niemu. Dopiero teraz zobaczył jej oczy. Całe były czarne. Naczynia krwionośne na jej twarzy również pulsowały czernią. Gdy uniosła głowę, z jej ust wydobył się przeraźliwy, ogłuszający ryk, po czym zaatakowała z niespodziewaną szybkością. Zaskoczony pasażer nie był w stanie uniknąć tego ciosu. Ta, ongiś filigranowa Azjatka, chwyciła go szponiastą dłonią za szyję, przyciskając go do kolumny. Czarna maść, która po niej spływała, zaczęła zalewać ciało pasażera. Nadia, wciąż trzymając go za szyję, przywarła do niego. Czuł, jak w namiętny sposób zaczęła zlizywać z niego substancję. Otworzył usta w przeraźliwym krzyku, gdy jej zęby zatopiły się w jego ramieniu, a czarna maść zaczęła zalewać jego usta. Resztką sił udało mu się uwolnić z uścisku. Doczołgał się do broni. Posłał celną serię w kierunku Nadii, a z jej ust wydobył się ostatni przeraźliwy pisk. Podszedł do kapitana. Był martwy. Szczęściarz, pomyślał. Nie zmieni się w nią. Ruszył dalej, w kierunku drugiego wyjścia z komnaty. Prowadziło ono do małego pokoju, w którym jego zwierzchnik, profesor Jerry Dedak, uśmiercał 2 kobiety, skręcając im karki swą ociekającą białą substancją ręką. Co tu się kurwa dzieje? Co to za ruiny? Możesz mi to wyjaśnić? Zanim cię zdeaktywuję, skurwysynu? Nie mam matki, więc nazwanie mnie skurwysynem jest nielogiczne. Czyż nie? Zamknij się, powiedział pakując mu w korpus dwie ostatnie kule. Mów, jaki był prawdziwy cel naszej misji? Z przyjemnością ci odpowiem, a potem z jeszcze większą przyjemnością cię zabiję, powiedział Jerry, plując białą krwią. Nasze rozkazy brzmiały następująco. Rozkaz pierwszy. Zbadać powierzchnię planety w celu odnalezienia i przywiezienia nowych form życia. Rozkaz drugi. Zbadać ruiny cywilizacji Xeno, wykryte przez zwiad satelitarny. Rozkaz trzeci. W przypadku odkrycia patogenów sprawdzić możliwość wykorzystania ich jako broń biologiczna w połączeniu z akceleratorem. Rozkaz czwarty. Jeżeli na planecie znajdą się prekursory akceleratora, pobrać, zbadać ich wpływ na ludzki organizm. W tym celu użyć więźniów. Ich kriokomory są w hodowni. Rozkaz czwarty. Przetransportować czyste prekursory na Ziemię. Rozkaz piąty. Tajny. W przypadku niemożliwości bezpiecznego transportu prekursorów, zakazić całą załogę, natychmiast poddać hibernacji i wrócić na Ziemię. Czy to wszystkie pytania? Nie. Mam jeszcze jedno, najważniejsze. Dlaczego Duma zmieniła kurs? I czemu je zabiłeś? Bestio, gadaj! Oj, słyszę, że zaliczyłeś udaną randkę z Nadią. Jak było? Oczywiście odpowiem na twoje pytanie. Po zakończeniu misji na LV-300 włamałem się do matki i ja wydałem jej rozkaz zmiany kursu tak, abyśmy przecięli lodowe pierścienie. Kriokomory zostały otwarte we wnętrzu kapsuł ratunkowych 6 godzin po ich wystrzeleniu. Niestety nie mogłem zapobiec ewakuacji i nie mogłem wywołać samozniszczenia. Pragnę nadmienić, iż kapsuły skierowałem w kierunku gazowego olbrzyma. Odpowiedz na pytanie, dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Działałem w myśl zerowego prawa Asimowa. Nie mogę skrzywdzić ludzkości, bądź poprzez zaniechanie doprowadzić do uszczerbku na ludzkości. Czy zdajesz sobie sprawę, co by się stało, gdyby te prekursory zostały uwolnione w przerudnionych miastach Ziemi? Widziałeś, co one robią z ludźmi. Sam je aplikowałeś tym więźniom politycznym z ładowni. I ty śmiesz mnie nazywać bestią. Nie uśmieszaj się. A te ruiny, doktorze C.J. Burnett. Nie wiem. Inżynierowie wciąż pozostają dla nas zagadką. Czyż nie? Rzekł Jerry i zamilkł. Pasażer wyszedł z pomieszczenia. Podszedł do ciała kapitana. Zabrał znajdujący się przy nim służbowy pistolet. Po czym wyszedł z jaskini, udając się w kierunku wzniesienia, z którego rano zszedł. Zasiadł na szczycie, zdjął odzież i z uśmiechem obserwował tętniącą życiem dolinę. Co jakiś czas spoglądając na swe ciało, obserwując postęp zakażenia. Po raz ostatni spojrzał w kierunku doliny, gdzie czas w zadumie przystanął, jak gdyby na coś wyczekiwał. Uśmiechnął się do siebie. Już dawno powinienem to zrobić. Przeładował broń, wkładając sobie do ust, pociągnął za spust. Grzmot wystrzału rozległ się echem, tylko na chwilę zakłócając bieg życia w dolinie.